Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
We wrześniu 1962 roku na ekranach kin pojawił się Najdłuższy dzień, amerykańska superprodukcja wojenna opowiadająca o lądowaniu wojsk alianckich w Normandii. Film zrealizowany przy współpracy trzech reżyserów, Kena Anakina, Bernarda Wicki i Andrew Martena, to udana próba wszechstronnej rekonstrukcji tamtych dramatycznych wydarzeń z czerwca 1944 roku. Jej twórcy nie ograniczają się zatem do ukazania losów pojedynczych żołnierzy uwikłanych w tragiczne epizody wojenne, lecz koncentrują się na działaniach sztabów wrogich armii oraz na nieprzebranych ludzkich masach walczących na plażach Normandii. W centrum uwagi staje więc strategiczny wymiar całej operacji i jej znaczenie dla końcowego już etapu II wojny światowej.
Jednocześnie jednak, i w tym właśnie tkwi główny walor filmu, te rzesze mężczyzn, przebranych w mundury i rzuconych w wir walki na śmierć i życie, nie są całkowicie anonimowe. To przemieniałoby ukazane zmagania tylko w bezduszną i krwawą jatkę. Aby tego uniknąć, twórcy filmu kreślą sylwetki dziesiątków postaci. Chociaż w ten sposób powstają zaledwie ich szkice, to znać po nich mistrzowską rękę, zdolną za pośrednictwem paru gestów, grymasu twarzy i kilku wypowiedzianych zdań, uczynić je w pełni ludzkimi i tak bliskimi widzowi.
Akcja Najdłuższego dnia rozgrywa się na trzech zasadniczych, wzajemnie powiązanych planach. Najmniej rozwiniętym pozostaje ten, w którym obserwujemy życie w okupowanej Francji. Codzienność naznaczoną kontrolami, aresztowaniami, a także działaniami ruchu oporu. Jego uczestnicy już od wielu tygodni gromadzą się wokół nielegalnych radioodbiorników, czekając na zaszyfrowany rozkaz, aby podjąć akcje dywersyjne mające wspomóc rozpoczynającą się inwazję.
Tu mówi Londyn. Oto nasz najnowszy biuletyn informacyjny. Rozpoczynamy od kilku komunikatów specjalnych. Jutro melasa przemieni się w koniak. Jutro melasa przemieni się w koniak. Jean ma długie wąsy. Powtarzam. Jean ma długie wąsy. Jean ma długie wąsy.
Znacznie pełniej od francuskiego zostaje zarysowany plan pozwalający obserwować, co dzieje się po stronie niemieckiej. Od feldmarszałka i sztabu generalnego poczynając, a na szeregowych pilotach i załogach nadmorskich bunkrów kończąc. Generałowie niemieccy, od dłuższego czasu spodziewając się nieuniknionego ataku, spekulują coraz bardziej nerwowo, gdzie i kiedy może on nastąpić. Tymczasem jednak sztormowa pogoda od wielu dni utrzymująca się nad kanałem La Manche daje poczucie bezpieczeństwa i działa uspokajająco.
Pogoda pod zdechłym psem, więc wszyscy postanowili spędzić miły wieczór w Rennes. To mi się wcale nie podoba. Co, panie generale? To, że tak wielu wyższych oficerów równocześnie opuściło swoje oddziały. Nie wiem dlaczego, ale to mi się wcale nie podoba. Termin tych ćwiczeń sztabowych wyznaczono ponad tydzień temu. Tak, na jutro, a nie na dzisiejszą noc. Niech pan poleci wszystkim wyższym oficerom, którzy jeszcze nie wyjechali do Rennes, by wstrzymali się z wyjazdem do jutra rano. Przypominam, że wszystkie dotychczasowe alianckie inwazje miały miejsce w idealnych warunkach pogodowych. Północna Afryka, Sycylia, Włochy i zawsze o świcie.
To powszechne rozluźnienie zdaje się trapić tylko nielicznych, którzy uważają, że na wojnie nigdy niczego nie można być pewnym do końca. Gdy za kilka godzin nastąpi inwazja, okaże się, że to właśnie oni, wiecznie niezadowoleni malkontenci, mieli rację. Ale jeszcze i wtedy, przez kilka godzin, nie wszyscy będą chcieli dać wiarę faktom, bo przecież sam czas inwazji, a tym bardziej jej miejsce, Normandia, tak odległa od brzegów brytyjskich, będą się wydawać czymś nieprawdopodobnym, jeśli nie zgoła absurdalnym.
Zerknę jeszcze raz. Nic. Nawet mew nie widać. Mój Boże. Inwazja. Zaczęło się. Panie pułkowniku, inwazja. Tam jest chyba z 5000 okrętów. Niech pan się opamięta, Pluskat. Amerykanie i Anglicy razem nie mają nawet połowy tej liczby okrętów. Do diabła. Jeśli mi pan nie wierzy, niech pan sam się przekona. To fantastyczne. Niewiarygodne. Niesamowite. Mój drogi Pluskat, a dokąd płyną te okręty? Prosto na mnie.
Najwięcej miejsca twórcy filmu poświęcają oczywiście wojskom sprzymierzonym, zgrupowanym w bazach na wybrzeżach Wielkiej Brytanii. Setki tysięcy żołnierzy żyje tu w prowizorycznych warunkach, ścisku i pełnym napięcia oczekiwaniu, czy to już tej właśnie nocy. Wykorzystując ostatnie chwile spokoju, jeszcze ćwiczą, grają w karty i wracają myślami do własnych rodzin i czasów dzieciństwa, gdy wszystko zdawało się takie proste. A oficerowie, korzystając z okazji, dopracowują ostatnie szczegóły planowanych akcji.
Czerwiec. Co roku w czerwcu mój ojciec zabierał mnie na wyprawę. W góry Blue Mountains. Polowaliśmy i wędkowaliśmy przez cały dzień. A w nocy spaliśmy pod gołym niebem. Czerwiec.
Wreszcie nadchodzi tak długo oczekiwana noc. Twórcy filmu starają się śledzić losy bohaterów, których kamery wyłowiły z żołnierskiego tłumu podczas długiego prologu. Teraz razem z nimi widz wyrusza na łodziach desantowych ku plażom Normandii i razem z nimi skacze na spadochronach prosto w ręce Niemców.
Jazda! Spadochroniarze!
Najdłuższy dzień przypomina swoją konstrukcją mozaikę składającą się z setek drobnych scen i epizodów. Każdy z nich ma swoją wymowę. Wszystkie razem ukazują piekło wojny, w którym heroiczna odwaga stoi obok strachu, śmierć obok ocalenia, a cierpienie obok radości, że jednak się żyje.
Ten okrutny, lecz wspaniały w swym rozmachu obraz wojenny przegrał wyścig po Oscary ze stonowanym i odrealnionym Lorenzem z Arabii. Ostatecznie Akademia przyznała mu tylko 2 statuetki za zdjęcia i efekty specjalne.
Zaraz zapadnie noc. Wiesz co? Przez cały dzień nie wystrzeliłem ani razu. Ciągle słyszałem strzał, ale kiedy podchodziłem bliżej, nikogo już tam nie było. Zabawne, prawda? On nie żyje. Ja jestem kaleką. Ty się zgubiłeś. To chyba zawsze tak wygląda. Mam na myśli wojnę. Ciekawe, kto zwyciężył.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.